Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów. Wsparta finansowo przez Ministra Obrony Narodowej.
Podkarpaccy żołnierze na frontach II wojny światowej.
Witamy Państwa w dzisiejszej audycji cyklu poświęconego zmaganiom polskich żołnierzy na różnych frontach II wojny światowej. A dzisiaj chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o walkach żołnierzy polskich na froncie włoskim, bo jakoś tak się dziwnie składa, że właściwie nasza pamięć historyczna, jeżeli chodzi o Włochy i polskich żołnierzy, kończy się na Monte Cassino, a to co było później, to już jest pewnie ziemia nieznana. Niewielkie włoskie miasteczko, Imola, ruch. Jak to ruch w tego typu miasteczkach? A my jesteśmy w pewnym szczególnym miejscu, w pewnym memorialnym kompleksie, tak to można nazwać, na skwerze generała Władysława Andersa, na którym zarówno pomnik generała, jak i pomnik misia Wojtka, jak i polscy żołnierze, którzy witają się z mieszkańcami Imoli. No to Andrzej Olejko, profesor nadzwyczajny i wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych, będzie Państwa dzisiaj oprowadzał po meandrach historii polskich żołnierzy we Włoszech. No właśnie, skąd polscy żołnierze w Imoli? Jak to było między Monte Cassino a tym miejscem właśnie?
Z ziemi włoskiej do polskiej mamy to wpisane słowami nie tylko w hymnie, mając na myśli Mazurka Dąbrowskiego z roku 1797, aczkolwiek, jak słusznie Jerzy zauważyłeś, nie znajdujemy się na terenie Lombardii, a na drodze prowadzącej bezpośrednio w stronę Bolonii. 2025 rok, 80. rocznica ostatniej kampanii polskiej, kampanii II Korpusu Polskiego we Włoszech. 80. rocznica bitwy o Bolonię, 80. rocznica we właściwy sposób nagłośniona, zarówno w Rzeczpospolitej i we Włoszech. Choć gdyby porównać te dwa aspekty, to jestem mile zaskoczony, że we Włoszech aż tak bardzo jest to nagłośnione. Imola, miasteczko do małych bynajmniej nie należące, zatem raczej miasto. Skwer, czyli Giardino, generale Ladislao Anders, kilka pomników, kilka tablic, fantastyczne miejsce, gdzie każdy, kto nie wie, każdy, kto nie słyszał, każdy, kto chce się dowiedzieć, stanąwszy tutaj, wyniesie stąd niesamowitą dawkę informacji, bo te kilkanaście tablic informacyjnych pokazują wyraźnie każdemu Włochowi, Brytyjczykowi i Polakowi, bo w tych językach można się dowiedzieć rzeczonych informacji, jaka była droga żołnierza polskiego na Bud Apeniński, a następnie jak wyglądała jego droga przez Bud Apeniński. A skoro o tym mowa? Tak, to prawda. Jesteśmy przywiązani najmocniej do wydarzeń z dni 11 do 18 maja 1944 roku. Do operacji Honker, czyli krzyk dzikich gęsi wracających do kraju. Do bitwy o Monte Cassino. A potem? No właśnie. Cóż stało się potem? Mając na myśli drugą połowę roku 1944 i pierwszą roku 1945.
Niektórzy wymienią nazwę Ancona, ci, którzy trochę bardziej biegli w historii, ale co było po Anconie, no to już jest, jak powiedzieliśmy, ziemia nieznana, myślę, z gatunku mocno zapomnianych historii.
Linia Gustawa i linia Hitlera, jako umocnione linie bronione przez oddziały niemieckie, to ten punkt na mapie najmocniej wiążący się z rejonem Monte Cassino i Piedimonte. Linia Gotów to po bitwie o Anconę jesieni 1944 roku. Apenin Emiliański, niesamowity w aspekcie doznań geograficznych, niebywale trudny do prowadzenia działań wojennych ze względu na ciasnotę górską i brak właściwych dróg, to ostatnia kampania roku 1944. Zima, czas przygotowania się do decydującego uderzenia. Ta zima, kiedy II Korpus Polski po bitwie pod Monte Cassino, po batalii o Anconę i po starciach w Apeninie Emiliańskim lizał rany. 81 tysięcy żołnierzy. To stan liczebny korpusu według stanu z początku maja 1945 roku. Ale warto wspomnieć o tym, co stało się na przełomie rzeczonych lat. 27 tysięcy żołnierzy w ramach uzupełnień. W tej liczbie ponad 4 tysiące mówiących w języku polskim. Ale tych, którzy musieli zdjąć obce mundury. Czyli jakie?
Niemieckie, bo byli to przymusowo wcieleni do niemieckiego Wehrmachtu. Ślązacy, Wielkopolanie, polskiej narodowości. Ci wszyscy, którzy znaleźli się na terenach włączonych do III Rzeszy. Po tym, jak zakończyła się wojna obronna roku 1939.
Ci z Pomorza, ci z Podżywca, ci ze Śląska Cieszyńskiego, ci z popularnego Rajchu Imola. Ta, która 14 kwietnia 1945 roku znalazła się w gronie wolnych miast, oswobodzona przez żołnierzy polskich. I ten skwer, na którym jesteśmy, i te wszystkie elementy, które tu się znajdują, tu nie ma nic przypadkowego. Tu jest pomnik Wojtka, legendarnego niedźwiedzia z drugiego korpusu polskiego. Gdzie w Polsce szukać takich pomników? Ba, są.
Na pewno w Żeganiu, czyli u pancerniaków, i w Sopocie.
Można byłoby znaleźć również w innych miejscach, ale czy takie upamiętnienie jak tu samego generała Władysława Andersa znajduje się w Błoniu?
Nie jestem wcale pewien.
Ja również. Czy takie upamiętnienie, zwykłe tablice, wykoszona trawa, tu widać wyraźnie, że o to się dba. Tak, z ziemi włoskiej do polskiej można się nauczyć wiele od ludności włoskiej, złośliwie nazywanej makaroniarzami, ale w przypadku dbałości o polskie dzieje potrafią to robić.
Na pewno warto odwiedzić to miejsce, warto to zobaczyć. Polecamy to wszystkim, którzy do Włoch się wybierają i chcieliby przejść śladem polskich żołnierzy drugiego korpusu i podążyć ich drogą, kiedy rozpoczęła się operacja wyzwolania Bolonii. Jaki miało to przebieg i jak w konsekwencji wyglądała ta droga polskich żołnierzy do wyzwolenia Bolonii? O tym dzisiaj będziemy Państwu mówić. Za chwilę będziemy na tej drodze. Wracając do wyzwalania Bolonii, właśnie 14 kwietnia to jest data, kiedy miasto zostało wyzwolone przez polskich żołnierzy. Wszystko zaczęło się nieco wcześniej, bo oczywiście przygotowanie początkiem kwietnia i jeszcze w marcu, natomiast operacja ruszyła
9 kwietnia 1945 roku z nad rzeki Senio w godzinach popołudniowych, ale wszystko zaczynało się od bardzo pechowego startu.
I tak nawiązując do tego, o czym mówisz, bo chociaż operacja Buckland zakończyła się w konsekwencji zajęciem miasta przez Polaków, to bez tragicznej pomyłki się nie obyło i sięgamy w tym momencie do archiwum Polskiego Radia. Kapitan Tadeusz Pruski, który dowodził dywizjonem artylerii przeciwpancernej, na własne oczy widział w dramat, widział, jak amerykańskie lotnictwo omyłkowo zbombardowało jego dywizjon. Zginął wówczas dowódca odpowiedzialny za przeprowadzenie ataku.
Został ugodzony po prostu nasiekany odłamkami od bomby lotniczej. No nie pozostało nic innego, tylko pójść samemu. Na skutek tego bombardowania amerykańskiego były dość duże straty. Ja się dziwię, że ci chłopcy jeszcze poszli do natarcia.
I to był tak zwany friendly fire, czyli przyjazny ogień, chociaż pewnie raczej trzeba tutaj by powiedzieć friendly bombing, czyli przyjazne bombardowanie, jeśli w ogóle można użyć takiego zwrotu, bombardowanie o tragicznych konsekwencjach.
Alianckie lotnictwo, które w ramach przygotowania całej operacji miało dokonać nalotu na pozycje oddziałów niemieckich. Grupa Armii C, pierwsza i czwarta dywizje spadochronowe, 26. Dywizja Pancerna, główne siły dowodzone przez generała Wittinghoffa, tego, który we wrześniu 1939 dowodził 5. Dywizją Pancerną w kampanii wrześniowej. I to bombardowanie, które było omyłkowe. Ponad 40 ofiar śmiertelnych, kilkudziesięciu rannych, sama czołówka 3. Dywizji Karpackiej wyhamowana nie niemieckimi, ale własnymi bombami. I można powiedzieć, wojenny przypadek, ale w tej kwestii również na froncie zachodnim mieliśmy takie złe doświadczenia.
Mimo tego tragicznego wstępu, Andrzeju, później walki na ziemi rozgorzały na dobre, wspierane już prawidłowo z powietrza przez sojusznicze lotnictwo, a o tym, jak trudne było przełamanie niemieckiej obrony, mówił wiele lat później dla Polskiego Radia porucznik Henryk Skrzypiński, zmarły w roku 2000. 1916.
Między rzeką Senio Santerno aż po Bolonię to było pole bitwy. Najtrudniejsze to było przełamanie wałów nadrzecznych wzdłuż rzeki Senio Santerno. W tych wałach Niemcy urządzili stanowiska obronne. No trudno było to przejść. 800 bombowców amerykańskich to było pierwsze niszczenie stanowisk polowych niemieckich w historii w ogóle US Air Force. Ja to widziałem.
W początkowej fazie operacji Buckland brał udział ze swoim oddziałem również kapitan Wincenty Wybraniec, oficer 3. Dywizji Strzelców Karpackich.
Przygotowanie akcji było doskonałe. Rozbrajaliśmy miny, ażeby przy natarciu porobić drogi dla czołgów, dla miotaczy płomieni, ażeby mogły dojść do wału nad Senią i po prostu spalić Niemców, wykurzyć ich.
Między innymi właśnie te wspomniane rzeki stanowiły istotną przeszkodę w walkach o Bolonię i do owych wodnych cieków jeszcze wrócimy za chwil kilka, ale tak patrząc na mapę można by powiedzieć, że ta fizyczna odległość od miejsca startu operacji bolońskiej do samej Bolonii nie była wcale, Andrzeju, duża.
Popatrzmy na mapę. Odległość od linii rzeki Senio do Imoli nieco ponad 20 km. Z Imoli do Bolonii bagatela. Tylko, drodzy Państwo, 40 km, 60 km. Zatem popatrzmy na kalendarz. Do Bolonii oddziały polskie wkraczały 21 kwietnia.
I sięgnijmy w tym momencie raz jeszcze do radiowego archiwum. Tak zmarły w 2023 roku podporucznik Alfons Mrzyk. Po latach wspominał wejście polskich żołnierzy do miasta.
Jak 9 batalion wkroczył, witany był bardzo serdecznie przez miejscową ludność. Dziewczęta z kwiatami, rzucały kwiaty, krzyczeli, liberatori, Polaki. No, a piękna chwila była, kiedyśmy widzieli na najwyższym punkcie ratusza biało-czerwoną flagę, którą zawiesił kapelan wojskowy ksiądz Grządziel.
I pora na małe podsumowanie tej części. Bitwa o Bolonię wymieniana jest, Andrzeju, obok walk o Monte Cassino czy Ancona jako jedna z największych na zachodzie z udziałem Wojska Polskiego. I trzeba przypomnieć, była to zarazem ostatnia batalia II Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa. Mówi się, że miała decydujące znaczenie dla zadania Niemcom ostatecznej klęski we Włoszech, ale nie obyło się tu bez daniny polskiej krwi. W walkach zginęło około 300 polskich żołnierzy, a 600 odniosło rany.
12 dni. W ciągu tych 12 dni 5 rzek. W ciągu tych 12 dni trzeba było złamać opór, przełamać kręgosłup niemieckiej grupy armijce, a co najważniejsze, nie dać się wyprzedzić przed sojuszników.
Po początku operacji mającej na celu wyzwolenie Bolonii przez żołnierzy polskiego II Korpusu przed momentem Państwu opowiadaliśmy. Teraz kontynuować będziemy tą opowieść. Przenieśliśmy się do miejscowości Castel San Pietro Terme. Nie będziemy tego tłumaczyć, w każdym razie chodzi o zamek Świętego Piotra i gorące źródła. A ta miejscowość jest dla nas o tyle ważna, że jesteśmy nad rzeką Silaro, dokładnie w miejscu, gdzie 80 lat temu wszystko się działo.
17 kwietnia 1945 roku. I 17 kwietnia w roku 2005 na nadbrzeżnym kamieniu pojawiła się mała tabliczka dedykowana Secondo Corpo de Armata Polacco, Gruppo di Combattimento, i tu można byłoby kontynuować rzeczony zapis, Gruppo di Combattimento Friuli Brigata Majela. A tuż obok rzeczonego kamienia jest jakże specyficzna kamienna, raczej betonowa stella. Kolor brązowy, na tymżeż brązowym tle znajdujący się sylwetki żołnierzy Wojska Polskiego. Bardzo charakterystyczne elementy bieli i czerwieni na plecakach i mundurach. No i zapis. Polskim wyzwolicielom. To the Polish Liberators. Peace, pokój, peace. Castel San Pietro Terme. Dziś fantastyczne miejsce do odpoczynku, bo to nic innego, tylko coś a la mały kurort, ale rzeka taka sama jak wówczas. Przy moście, dziś do ruchu pieszego, takiej charakterystycznej drewniano-metalowej kładce, tablica informująca o tym, co tu się stało, ktoś wpadł na genialny pomysł. Za rzeką Silaro, już na tym w cudzysłowie niemieckim brzegu, fotografia pokazująca żołnierzy drugiego polskiego korpusu, którzy 17 kwietnia po sforsowaniu rzeki wchodzą do miasta.
W tym miejscu to przekroczenie rzeki Silaro miało dokładnie miejsce w roku 1945. My stoimy nad rzeką Silaro i o rzekach trochę powiedzieć musimy, bo one odgrywają w historii tej operacji mającej na celu wyzwolenie Bolonii bardzo istotną rolę. Silaro dzisiaj przypomina niewielki potoczek, ale to niekoniecznie tak musiało być wtedy w roku 1945. Była wiosna, były roztopy, była sytuacja również innego rodzaju związana z ukształtowaniem terenu, niekoniecznie takim jak w tym miejscu.
Co przypomina ci ten obrazek? Rzeka Silaro, osława na wysokości Zagórza? Wisłok na wysokości Beska? W każdym bądź razie na pierwszy rzut oka tu nigdzie nie ma głębi. To nie jest rzeka, o której można by powiedzieć, że jest zaporą wodną nie do przebycia, ale popatrzmy na elementy, które ten wątek utrudniający tworzą. Oba brzegi, pomimo tego, że w cudzysłowie gładkie, totalnie zarośnięte. Stan idealny do zamaskowania zarówno obrony przeciwnika, jak i zainstalowania pól minowych.
I śmiem twierdzić, że nieprzypadkowo wybrano ten odcinek rzeki do forsowania, bo on jest rzeczywiście dość płaski. Natomiast gdybyśmy poszli w lewo albo w prawo, to już tak płasko by nie było.
Skoro mowa o tym odcinku w lewo, tam brzegi są już niebywale wysokie. A mówimy o forsowaniu w stylu, to nie jest Armia Polska roku 1939. To jest drugi korpus roku 1945. Potężne zaplecze transportowo, logistyczne i saperskie. Co byś przerzucił przez tą rzekę?
Przede wszystkim broń pancerną.
A jeżeli tak? Naturalnie żołnierz przejdzie przez rzekę Silaro przy takiej głębokości, jak pokazuje rzeczona fotografia. No cóż, woda sięgająca w niektórych miejscach do pasa, tak normalnie do kostek i do kolan. Ale forsowanie pod ogniem wymaga wsparcia broni pancernej. A broń pancerna przez dno rzeki, które może być zaminowane, bądź muliste, jako taka nie przejdzie. Potrzebne są zatem
mosty.
Tak, jak kiedyś śpiewał ktoś, notabene piękna kobieta, mosty, które rozwiesiła, w tym przypadku nie noc. Nad Silaro można było wykorzystać zarówno brytyjskie mosty szybkiego montażu systemu ARK, jak i przede wszystkim te mosty, które zapewniły aliantom zwycięstwo na froncie zachodnim. Słynne mosty o nazwie?
Bailea.
Mosty Bailea miały to do siebie, że umożliwiały szybki montaż, to raz, a następnie po nich natychmiastowo przerzut jednostek zmotoryzowanych pancernych wejście do boju. Przecież przez Silaro, oprócz żołnierza, który szedł pieszo, musiały przejść transportery brytyjskiej konstrukcji typu Bren Carrier. Żołnierz musiał być podwieziony, a potem dowieziony dalej samochodami Willys MB, Dodge WC-52, GMC, jeżeli chodzi o samochody ciężarowe. A co najważniejsze w tym przypadku, skoro mowa o rzece Silaro, ile tych rzek było na drodze?
No właśnie, Silaro nie była jedyna. Było ich co najmniej kilka.
Senio, Sandero, Silaro, Idice, Gajana i dopiero wtedy jesteśmy bezpośrednio przy Bolonii. To są malutkie rzeczki, które wpadają do głównej rzeki Renault, a to wszystko wiąże się z drogą numer 9 i z tym, żeż jak opanować drogę numer 9, jak najszybciej dostać się do Bolonii. Mówiąc prostym językiem, sojuszniczy wyścig. W kierunku na Bolonię szły dwie armie. Brytyjska 8, dwa brytyjskie korpusy i jeden polski oraz 5. Armia Amerykańska. Stąd też takie sojusznicze derby. Kto pierwszy będzie w Bolonii?
Ale o tym powiem Państwu za czas jakiś, kiedy będziemy w miejscu, gdzie polscy żołnierze wkraczali do samego miasta. Na razie posłuchamy jeszcze przez moment, jak szumi woda Silaro.
Oh,
No i w naszej podróży po śladach drugiego polskiego korpusu, który zmierzał do Bolonii, tocząc walki z niemieckimi oddziałami, jesteśmy w miejscu, gdzie właściwie, jeżeli chodzi o Bolonię, wszystko się zarazem i zaczęło, i skończyło. Porta di Maggiore, czyli Brama Większa, za nami ulica Strada di Porta Maggiore, a na bramie tablica.
I ten hałas, jakże charakterystyczny dla wielkiego miasta, bo bądź co bądź, Bolonia do małych nie należy, to jest chyba ta jedyna forma różnicy pomiędzy teraźniejszością a przeszłością. 21 kwietnia, 6 rano, zupełnie inne odgłosy 21 kwietnia 1945 roku niż dziś. Miasto ciche, spokojne, miasto, które spało. Co więcej, tamta Bolonia nie miała takiego ruchu samochodowego jak ten, który do uszu naszych dobiega.
No i gdzieś na przedmieściach, dodajmy, strzały było słychać. Tutaj, w środku miasta, wtedy jednak nie.
Czyli trup pod Tedesco, oddziały niemieckie grupy armijne wycofujące się zdecydowanie na północ. No polityka faktów dokonanych. Jesteśmy tu, gdzie można byłoby powiedzieć Polakką bram. 21 kwietnia 1945 roku. 9 Batalion Strzelców Karpackich, który jako czołówka wchodzi do miasta. Żołnierze w brytyjskich mundurach, na głowach brytyjskie hełmy typu Brody, w dłoniach brytyjskie bądź amerykańskie uzbrojenie, mając na myśli broń strzelecką. I co charakterystycznego? Polskie orzełki z koroną na rzeczonych brytyjskich hełmach.
No to wróćmy do tablicy. Na tyle, na ile nasz włoski pozwoli, odczytamy napis. Da questa porta la mattina del
21 aprile 1945 entrarono le truppe del secondo corpo de armata polacco.
Cioè, contribuirono alla liberazione di Bologna e alle quali il sindaco Dozza dichiarò.
I tym tokiem rozumowania to fajne uczucie. Jesteśmy w tym miejscu 80 lat później. Co prawda nikt nas tu nie wita, ale wtedy było łudząco podobnie. Bolonia była cicha, świtem w zasadzie zaspana. W chwili, kiedy do tej bramy podeszły czołówki oddziałów polskich, a potem zaczęto dobijać się do bram magistratu, okazało się, że zaspany burmistrz, wychodząc, zobaczył nieznane sobie mundury. A potem, kiedy usłyszał, że truppo Polacco, radość była na twarzy wielka. To były minuty, kiedy setki, a potem tysiące osób wylały się na ulicę. Zaczęło się nieprawdopodobne radosne powitanie. Kwiaty, no i skoro słowiańskie wojsko weszło do Bolonii, musiał się pojawić płyn, naturalnie włoski. Słowem, nie było to nic tak specyficznego dla polskiej kultury w kolorze białym, a raczej stawiałbym na
kolor czerwony. Wracając jeszcze do samorządu miejscowego, ta tablica z białego marmuru, o której mówiliśmy w 35. rocznicę wyzwolenia tego miasta, władze Bolonii ją wówczas tutaj umieściły. Tyle o tablicy, a wracając jeszcze do samego faktu wyzwolenia Bolonii przez polskie oddziały, nie przypadek ta godzina szósta, bo chodziło o to, aby ubiec aliantów i ponownie sprawę polską po Jałcie postawić na forum publicznej debaty politycznej wśród aliantów właśnie.
Generał Clark, nie między wierszami, ale dosłownie, miał przekazać dowództwo drugiego polskiego korpusu przed rozpoczęciem całej operacji bolońskiej, że dobrze by było, żeby oddziały polskie weszły jako pierwsze do miasta. I ta wiadomość przekazana została nie pocztą pantoflową, ale dosłownie do oddziałów zarówno 3. Dywizji Strzelców Karpackich, jak i 5. Kresowej Dywizji Piechoty, jak i grup bojowych Rut i Rak. Dlaczego to było tak istotne? To nie była żadna tajemnica. Kończyła się Seconda Guerra Mondiale. To widać było, słychać i czuć, że to sama końcówka II wojny światowej i ta nadzieja w stylu, a jednak na sam koniec niech o nas usłyszą. Tylko kto? Głos z Bolonii słabo byłby słyszalny gdzieś na wielkich salonach polityki, ale czyn żołnierski w armat huku zupełnie inaczej był odbieralny. A skoro mowa o Jałcie i tym czerwonym, piątym polskim rozbiorze, no pojawił się tu jakżeż niebywale specyficzny element. Za tą bramą Strada di Maggiore wiedzie w stronę centrum miasta. I to właśnie tam, po kilku godzinach, doszło do arcyspecyficznego wydarzenia. Czerwone flagi w Bolonii. Jakim sposobem? Bolonia z punktu widzenia położenia Półwysep Apeniński, ale trend, mając na myśli ten czerwony, socjalistyczno-komunistyczny, w przypadku klasy robotniczej włoskiej był mocny. I okazuje się, że tuż obok polskich flag pojawiły się czerwone. Nie trzeba było w ten sposób prowokować żołnierza drugiego korpusu. We wspomnieniach jednego z oficerów znajduje się zapis, iż chłopcy wpadli na trybunę, kwiaty i proporce porozrzucali, a flagi definitywnie zrzucili do stóp. Nie chciał żadną miarą żołnierz z poznaku biało-czerwonej uznawać tej rzeszy czerwonej, która dla części Włochów miała być zwiastunem nadchodzących socjalnych zmian. Ale skoro mowa o fladze, Jurku, skąd wzięła się biało-czerwona flaga w Bolonii?
Z flagi włoskiej, której pozbawiono jednego koloru.
Gdyż pierwszy odruch ze strony burmistrza Bolonii był, powieźmy flagi alianckie. W tym, no właśnie, ale nie mamy flagi polskiej. I to za polskim pomysłem, podszeptem z flagi włoskiej radykalnie oderwano kolor zielony, zostawiając dwa pasy, a następnie te pasy układając tak, aby były polskimi barwami. Fajnie, że to stało się w tym mieście, w którym teraz się znajdujemy. Ta teoria, którą mamy w głowach, i ta praktyka w ramach turystyki pola bitwy pokazuje wyraźnie, że to jest to coś, co zawodowo się nazywa spełnieniem.
Wracając do tej tablicy, ta tablica to nie jest jedyne upamiętnienie, które w Bolonii dotyczy polskich żołnierzy, a w jej okolicach tym bardziej. O nich jeszcze dzisiaj będziemy Państwu opowiadać. W tej naszej podróży śladami drugiego polskiego korpusu i jego żołnierzy trafiliśmy w miejsce, które z żołnierzami drugiego korpusu jak najbardziej związane, bo jest to Szkoła Polska imienia drugiego korpusu polskiego w Bolonii przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie. Razem z nami dyrektor tej placówki, pani Iwona Stachera. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, bardzo mi miło.
No nie mogłoby się obyć bez tego, żeby szkoła nie nosiła nazwy drugiego korpusu polskiego, bo przecież to drugi korpus polski wyzwalał Bolonię, 80. rocznica tego wydarzenia w tym roku, ale zacznijmy od samego pomysłu, bo to jest również inny związek. Żołnierze drugiego polskiego korpusu, ci, którzy pozostali we Włoszech, walczyli o to, żeby ta szkoła fizycznie zaistniała.
Tak, pierwsi rodzice, z którymi jeszcze mam kontakt, którzy walczyli i należeli do Stowarzyszenia Malwiny Ogonowskiej, opowiadali mi, że wśród osób wspierających właśnie powstanie Szkoły Polskiej w Bolonii byli między innymi pułkownik profesor Wojciech Narębski i pan Henryk Strzelecki-Lloyd. To są dwa nazwiska, które zawsze były wymieniane spośród weteranów, którzy popierali powstanie tej naszej szkoły.
To jest trochę tak, że najpierw musi być pewien zaczyn, czyli ludzie, którzy podejmą pewną ideę, później ta idea się realizuje, no ale trzeba przy okazji różnego rodzaju przedsięwzięcia, zwłaszcza takich jak Szkoła imienia drugiego korpusu, pamiętać o tej tradycji, pamiętać o historii, walczyć o jej zachowanie. Wy jesteście zawsze, kiedy trzeba, jako placówka, jej uczniowie, przy okazji różnego rodzaju imprez przypominających udział Polaków w wyzwalaniu Bolonii.
Oczywiście, tak jak pan wspomniał, imienia drugiego korpusu imię zostało nadane w 2019 roku. W rok później został nam nadany sztandar z rąk konsul generalnej pani Adrianny Siennickiej i przy asyście pani ambasador ówczesnej RP Marii Anders, córki generała Andersa. Szkoła asystuje przy wszystkich uroczystościach. W szkole organizowane są różnego rodzaju wystawy dotyczące drugiego korpusu polskiego. Współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Rodzin Polskich Kombatantów we Włoszech. Współpracujemy również ze szkołą w Nowem generała Andersa. Byłam również przedstawiać wszystkie działania naszych uczniów na kongresie, który został zorganizowany z okazji 80-lecia wyzwolenia przez drugi korpus Polski i zdobycia Monte Cassino. Tam zostały dokładnie przedstawione nasze działania. przedstawiamy to naszej młodzieży, staramy im się opowiadać. Z wielką pomocą przyszedł nam na samym początku Łukasz Wierzbicki, który napisał Dziadek Niedźwiadek, naszą lekturę, przy pomocy właśnie profesora Narębskiego, który udzielił obszernych wywiadów i wsparcia, i przede wszystkim jest tam jego wstęp, więc bardzo pomaga ta historia między zwierzęciem a ludźmi, jak gdyby podejść w tym najwcześniejszym okresie, kiedy no, to są tematy bardzo trudne. II wojny światowej to są tragedie, to się opowiada o tragediach. Wojna nie jest niczym przyjemnym, nie jest to proste, nie jest to lekki do dźwigania patron, ale bardzo ważny.
Bo tą tradycję, jak mówiliśmy, przechowywać trzeba ją przekazywać młodym pokoleniom. Co staracie się czynić, o czym mówiliśmy przed momentem? Gościliśmy w progach placówki, którą dowodzi, której szefuje pani Iwona Stachera, dyrektor tejże polskiej szkoły. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, że znaleźliśmy się na mapie podczas odkrywania szlaku drugiego korpusu. Było nam bardzo miło. Bardzo dziękuję.
No i nie moglibyśmy właściwie kończyć w innym miejscu tej naszej opowieści. Polski cmentarz wojenny w Bolonii. Brzus nie ma, są inne drzewa i są mogiły.
Z tych polskich klimatów doby współczesnej, patrząc na stronę flory i fauny, to bocian, topola. Dominują zdecydowanie pinie, cyprysy, sosny śródziemnomorskie. Ale wszędobylsko występujące tuje pod polskimi domami można znaleźć również tu. 1432 mogiły, 1432 krzyże, 18 bezimiennych. Przydział czasowy od lata 1944 roku po rok 1946. Zatem od okresu po bitwie o Anconę, z okresu walk w Apeninie Emiliańskim, z okresu zimy 1945 roku, a potem krzyże tych, którzy padli pod Bolonią w czasie forsowania rzek na drodze od Senio, począwszy, a skończywszy na Gajanie, i te krzyże z roku 1946. Tych, którzy w wojsku nie tylko się ginie, w wojsku również się umiera. Zatem choroby zakaźne, wypadki losowe i nad tą jedyną w swoim rodzaju świątynią obecnie przelatujący samolot. Przenośnia? Tu nie ma lotników drugiego polskiego korpusu. Na tym cmentarzu nie ma kwater z 318 Gdańskiego Dywizjonu Myśliwsko-Rozpoznawczego i 663 Dywizjonu Samolotów Artylerii. Ale tu leżą saperzy, strzelcy, artylerzyści, kierowcy z kompanii saperów, sanitariusze. Tu leżą pancerniacy, tu leżą żołnierze łączności. W zasadzie wszystkie wojskowe specjalizacje drugiego korpusu.
No i przy okazji rozmowy o tych, którzy polegli, którzy tu znaleźli miejsce swojego wiecznego spoczynku, musimy wrócić do źródeł. Musimy powiedzieć, jak żołnierze trafiali do polskiego drugiego korpusu, bo to jest kwestia powiązana też po części z Podkarpaciem. Oni okrężną drogą trafili do Włoch poprzez zsyłki, deportacje, również z części Podkarpacia opanowanej przez ZSRR w roku 1939. Przykład jednego z tych, którym udało się uciec, który uniknął Katynia, jest na tym cmentarzu.
W szerokim tego słowa znaczeniu Galicjanin. Choć dziś popatrzmy na mapę Rzeczpospolitej. Konferencja Jałtańska trochę zmieniła Galicję. Nie ma Zagłębia Drohobyckiego, nie ma szybów naftowych Borysławia, nie ma tych, którzy z tamtego obszaru galicyjskiego się wywodzili. A stamtąd rodem jest nie kto inny, tylko podpułkownik Zbigniew Kiedacz. Legendarny oficer drugiego korpusu. Dowódca 15 pułku ułanów poznańskich. Ten, który niebywale silną ręką trzymał w szerokim tego słowa znaczeniu za dziób, za twarz, choć trywialnie uznając za pysk swoje wojsko. To słynne stwierdzenie zawarte w Żurawiejce 15 pułku ułanów poznańskich, czyli lepiej zginąć na dnie, kończy się na Acza, niźli służyć u Kiedacza. Rząd 8, kwatera A, pozycja 1. Podpułkownik Zbigniew Kiedacz.
Ale są też tacy, którzy uczestniczyli w bitwie o Bolonię, którym dopisało wojenne szczęście i przeżyli. Różne były ich losy, a związani z Podkarpaciem miejscem urodzenia, czasem również miejscem śmierci, chociaż tym ostatnim już niekoniecznie.
Wiesław Fusek. Urodzony 27 kwietnia rok 1912 w Bieczu, jeszcze w erze Austro-Węgier, polski farmaceuta, aptekarz, pracujący w Bieczu, w Gorlicach, a następnie artysta, malarz, literat, żołnierz samodzielnej brygady strzelców karpackich, kawaler orderu Virtuti Militari. Przeżył II wojnę światową. Zmarł w Bieczu 3 września 2011 roku.
Uczestniczył w bitwie o Bolonię, dlatego o nim dzisiaj mówimy. Uczestniczyli też w niej Mieczysław Wojtowicz, który urodził się i zmarł w Sanoku, wrócił po II wojnie światowej do Polski. Jego grób można znaleźć na Sadzackim cmentarzu. Wiesław Wolwowicz, urodzony w tym samym mieście, zmarł w Londynie. On nie zdecydował się na powrót do PRL-owskiej rzeczywistości, ale to znowu nie są jedyni żołnierze Polskiego II Korpusu, którzy uczestniczyli w bitwie o Bolonię, a którzy urodzeni bądź związani miejscem urodzenia czy też śmierci z krainą nad Sanem. Byli wśród nich również ci, którzy koloratką, posługą duchową, ale również walką z bronią w ręku uczestniczyli w wyzwoleniu Bolonii.
Rozumiem, że zmierzasz, Jerzy, do wyjątkowej osoby. Rektor polskiej misji katolickiej w Argentynie, misjonarz, katecheta w Pulaski i w Chicago, wykładowca akademicki, publicysta, redaktor, wydawca, działacz społeczny, można byłoby wyliczać na długo. Rodem, ciekawe, ilu mieszkańców Sokołowa Małopolskiego wie, że idziemy śladem Wojciecha Łuszczkiego, którego imię zakonne brzmi Lucjan. Człowiek, który przeszedł przez nieludzką ziemię, człowiek, który był kapelanem 17. Lwowskiego Batalionu Strzelców San Angelo. To o nim mowa w tym krótkim życiorysie. Mieszkaniec Sokołowa Małopolskiego, który bił się o Bolonię, ciężko ranny, wylizał się z ran. Odszedł 3 marca 1991 roku w Manitowok, z dala od Polski, z dala od Europy, z dala od Bolonii.
To wszystko, jeżeli chodzi o tę relację dotyczącą polskich poległych żołnierzy na włoskiej ziemi pochowanych w Bolonii. To wszystko, jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy program.
I ptaki, które słychać w tle, takie jak w kraju. I tylko te pinie, cyprysy i sosny śródziemnomorskie przypominają, że jesteśmy na apenińskim bucie.
Kłaniają się Państwu profesor nadzwyczajny, wykładowca Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu Andrzej Olejko oraz Jerzy Pasierb. Do usłyszenia za tydzień.
Audycja zrealizowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża oraz Polskie Radio Rzeszów. Wsparta finansowo przez ministra obrony narodowej.